Odcinek 889 na 6 lutego 2020 roku pod tytułem Czym jest konsekracja? W minioną niedzielę, kiedy przypadało święto ofiarowania pańskiego, obchodziliśmy 24 dzień życia konsekrowanego. Jak mówiłem ostatnio, święty Jan Paweł II, ustanawiając ten dzień w 1997 roku, pragnął, aby służył on trzem celom. Po pierwsze, aby był okazją uwielbienia Boga za dar życia konsekrowanego w Kościele. Po drugie, aby wierni lepiej poznali, na czym polega życie konsekrowane. I po trzecie, aby wszystkie osoby konsekrowane miały okazję odnowić w sobie udzielony im charyzmat. W naszych audycjach obecnie skupiamy się na tym drugim z celów. Omawiając stany życia w Kościele, w co najmniej kilkunastu najbliższych odcinkach, zamierzam przybliżyć istotę życia konsekrowanego, bogactwo jego form i znaczenie obecności osób Bogu poświęconych dla Kościoła i świata. W Polsce, dzięki Bogu, wciąż mamy sporo osób konsekrowanych, mimo iż ich liczba drastycznie się kurczy. Obecnie szacuje się, że wszystkich osób konsekrowanych jest około 32 tysiące, w tym ponad 11 tysięcy zakonników, z czego około 9 tysięcy ma święcenia kapłańskie, niespełna 17,5 tysiąca sióstr zakonnych, a ponadto około 1000 członków instytutów świeckich oraz łącznie ponad 1000 dziewic i wdów konsekrowanych oraz pustelników. Wbrew pozorom nie są to liczby imponujące. W ostatnich latach obserwujemy bowiem drastyczny spadek liczby osób konsekrowanych, co z pewnością negatywnie odbija się na życiu Kościoła i naszym, gdyż to oni modlą się za nas, podejmują liczne wyrzeczenia i pokuty, aby nas duchowo wspierać, nie mówiąc o licznych dziełach apostolskich, jakie podejmują w duchu służby. Jako ludzie wierzący, członkowie wspólnoty eklezjalnej, mamy więc moralny obowiązek poznawać ten wymiar życia Kościoła i wszelkimi siłami wspierać dzieło Boże, jakim jest życie konsekrowane. W Kościele jesteśmy jedną Bożą rodziną, a więzi rodzinne zobowiązują do tego, aby siebie nawzajem znać, szanować i wspierać. Mamy pod tym względem wiele do zrobienia. O tym, jak mało znamy to bogactwo darów, które Duch Święty sprawia w Kościele przez osoby konsekrowane, świadczy taki drobny fakt, że powszechnie, na przykład w intencjach modlitwy różańcowej, szczególnie w pierwsze czwartki miesiąca, czy w modlitwie wiernych we mszy świętej, pojawia się wezwanie o liczne dobre powołania kapłańskie i zakonne. A tymczasem od Soboru Watykańskiego II, a więc od ponad 60 lat, Kościół naucza o życiu konsekrowanym. Jedną z jego co najmniej 7 form jest życie zakonne, o czym jeszcze będę mówił dokładniej w dalszych audycjach. A więc nie tylko modlimy się o powołania do życia zakonnego, lecz do życia konsekrowanego. Mówimy więc o życiu konsekrowanym, u podstaw którego, jak wskazuje nazwa, jest konsekracja. Należy więc wpierw wyjaśnić, czym ona jest. Najprościej można powiedzieć, że jest to oddanie siebie Bogu na własność. Ma więc charakter bardzo personalny. Dawniej mówiło się też o konsekracji kościołów i naczyń liturgicznych, na przykład kielicha. Dziś pojęcie to odnosi się jedynie do osób, tamte zaś formy oddania rzeczy i miejsc Bogu nazywa się po prostu poświęceniem. Pewien wyjątek stanowi konsekracja chleba i wina, jakiej kapłan mocą słów Chrystusa dokonuje podczas mszy świętej. Wprawdzie mamy do czynienia z przedmiotami, a więc chlebem i winem, ale ta konsekracja ma także charakter osobowy, gdyż pod ich postaciami kryje się osoba Jezusa Chrystusa. Ta prosta definicja nie wyczerpuje jednak bogactwa treści, jakie kryją się pod omawianym tu pojęciem. Będziemy je analizowali podczas kolejnych kilku audycji. Jest to potrzebne, by bardziej poznać duchowość osób konsekrowanych, a przez to ubogacić także siebie. Pomocą w prezentacji zagadnienia konsekracji służyć nam będzie wnikliwe studium siostry profesor Teresy Paszkowskiej ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, która jest wykładowcą duchowości na KUL. Siostra profesor od wielu lat zajmuje się tematyką życia konsekrowanego i jednym z owoców jej pracy jest książka pod tytułem Misterium konsekracji osób w perspektywie duchowości Soboru Watykańskiego II, wydana w 2005 roku. Korzystając z okazji, pozdrawiam siostrę profesor i życzę zdrowia oraz sił do dalszej owocnej pracy naukowej. Mimo wielkiego znaczenia, jakie zakony i inne osoby konsekrowane mają dla Kościoła, wciąż niezadowalający jest poziom refleksji teologicznej, służący określeniu ich tożsamości. Choć w ostatnich latach ukazało się wiele dokumentów Kościoła na ten temat, to wciąż potrzeba refleksji nad nimi, aby przełożyć je na życie codzienne tychże osób. Można więc powiedzieć, że teologia życia konsekrowanego ciągle nie jest dostatecznie uporządkowana. Tym bardziej, że, jak uczył papież święty Paweł VI w encyklice Ecclesiam Suam, tajemnica Kościoła nie należy do prawd zamkniętych w ramach teologii. Powinna przejść w sferę działania tak, aby wierni, zanim zdobędą jasne jej pojęcie, mogli ją poznać jakby doświadczalnie, zgodnie ze swą naturą. Właściwe więc i dogłębne poznanie misterium konsekracji jest potrzebne, bo stanowi klucz do rozumienia soborowej i posoborowej nauki Kościoła o życiu według rad ewangelicznych. Pojęcie konsekracji osób w sensie ścisłym odnosi się do tych, którzy są włączeni do instytutów życia konsekrowanego, zarówno zakonnych, jak i świeckich, a także dziewic i wdów konsekrowanych oraz pustelników, jak też stowarzyszeń życia apostolskiego. W szerszym zaś rozumieniu pojęcie to obejmuje osoby konsekrowane na mocy sakramentu święceń, a więc diakonów, prezbiterów i biskupów. Nie można zapomnieć, że pierwszą i podstawową konsekracją osoby jest chrzest święty i bierzmowanie. My wszyscy jesteśmy zatem konsekrowani, to znaczy, mówiąc słowami świętego Piotra Apostoła, jesteśmy wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyśmy ogłaszali dzieła potęgi Tego, który nas wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. W tych słowach jest mowa o byciu przeznaczonym na własność Bogu, a więc o konsekracji, bo w sensie etymologicznym pojęcie to oznacza stać się własnością Boga i być do Jego dyspozycji. To oddanie dokonało się już we chrzcie świętym i bierzmowaniu, a dopełnienie i radykalizację osiąga w konsekracji na mocy rad ewangelicznych, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, jak również w konsekracji na mocy sakramentu święceń. Mówiąc o konsekracji, nierzadko dodajemy słowo misterium, czyli tajemnica. Mówimy o misterium konsekracji. Istotnie, tego całkowitego oddania się Bogu nie da się wyczerpać za pomocą teologicznych pojęć i słów. Jest to rzeczywistość tajemnicy, którą nie tyle można zgłębić, co raczej jej doświadczyć, zanurzyć się w nią i nią żyć. Jej głębia bierze się z tego, że jest to dzieło Boże w człowieku, na które on odpowiada całym swym jestestwem. Konsekracja ma więc charakter dialogalny, jest czymś bardzo dynamicznym, stale aktualizującym się w życiu osób wybranych przez Boga. Misterium konsekracji współcześni teologowie próbują wyjaśnić za pomocą pojęć od dawna obecnych w teologii, takich jak poświęcenie, oddanie, ofiarowanie, wybranie, przymierze czy pakt. Każde z nich odsłania nieco inny aspekt tej tajemnicy, dlatego będziemy niebawem omawiać je osobno. A wracając do samego pojęcia konsekracji, warto zauważyć, że wskazuje ona na łączność z Bogiem tak silną, że dana osoba znajduje się w stanie izolacji od świata, w którym dotychczas żyła. Stąd w konsekracji mamy dwa aspekty – pozytywny i negatywny. Pozytywny, jak już zaznaczyłem, dotyczy całkowitego oddania się Bogu i ścisłą więź z Nim. Wskazuje zatem na nową godność osoby, która pozwala jej być narzędziem Bożej obecności i Jego działania w świecie. Dopełnieniem aspektu pozytywnego jest aspekt negatywny, który wskazuje na konieczne oderwanie się od świata i izolację od Jego wpływów. Taki też jest wymóg Chrystusa. Swoim uczniom, którzy chcieli iść za Nim i naśladować Go, mówił: jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być Moim uczniem. Oczywiście nie chodzi o nienawiść w potocznym znaczeniu, ale o radykalne zerwanie więzi rodzinnych, aby tworzyć nową rodzinę uczniów Chrystusa. W innym miejscu Jezus mówi do swoich uczniów: żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. W świetle powyższych słów często konsekrację postrzega się więc wyłącznie jako rezygnację ze szczęścia, jaką daje własna rodzina czy korzystanie z dóbr tego świata. Tymczasem przeważa w niej walor pozytywny. Jeśli bowiem Bóg od tych, których sam wybiera dla siebie, żąda porzucenia czy też zdystansowania się od świata, to nie po to, aby serce człowieka zionęło pustką. Przeciwnie, Bóg jest sprawiedliwy. Jeśli cokolwiek nam zabiera, to po to, aby dać znacznie, znacznie więcej, dać samego siebie. Zapewnił bowiem apostołów i nas słowami: każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy.